Przyszła teraz kolejna doktora Darwini. I ja też, oznajmił dobitnie. I ja też przyłączam się do żądania pana Morel. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Wrę z oburzenia na samego siebie. Moja tchórzliwa pobłażliwość rozzuchwaliła mordercę. O Boże, Boże, szepnął Wilford zdruzgotany. Morel uniósł głowę i czytając w oczach starca, tryskających nadnaturalnym płomieniem, rzekł. Pan Noirtier chce mówić. Tak, potwierdził Noirtier, a oko jego błyszczało tym groźniej, że biedny paralityk skupił w owym spojrzeniu wszystkie swoje siły. Czy wiesz pan, kto jest mordercą? Zapytał Morel. Tak. I pomożesz nam pan? Zawołał. Słuchajmy, panie doktorze, słuchajmy! Noirtier przesłał nieszczęsnemu młodzieńcowi spojrzenie, w którym czaił się melancholijny uśmiech. Ów uśmiech łagodny, który tak zawsze radował Walentynę. Morel jął nań spoglądać ze szczególną bacznością. Starzec, utkwiwszy wzrok w oczach Maksymiliana, spojrzał po chwili na drzwi. — Czy pragniesz pana, bym wyszedł? — zawołał boleśnie Morel. — Tak. Niestety nie masz pan litości nade mną. Nieugięty starzec spoglądał wciąż na drzwi. — A czy będę mógł powrócić? — Tak. — Czy mam wyjść sam? — Nie. — Czy mam wyjść razem z panem prokuratorem? — Nie. — Z doktorem? — Tak. — Chcesz pan pozostać sam z panem de Villefort? — Tak. — Ale czyż on zdoła pana zrozumieć? — Tak. — O, rzekł Villefort, ucieszony niemal, że rozmowa odbędzie się w cztery oczy. — Bądź pan spokojny, porozumiewam się z ojcem doskonale. Ale choć rzekł to, jak powiedzieliśmy, niemal wesoło, dzwonił zębami. Darwini wziął Morela pod rękę i zaciągnął do przyległego pokoju. W domu zapanowała cisza śmiertelna. Wreszcie po kwadransie rozległy się chwiejne kroki. W drzwiach salonu, gdzie czekał Darwini z Morelem, jeden zadumany, a drugi szlochając, ukazał się Villefort. — Chodźcie, panowie — rzekł. I zaprowadził ich do Noirtiera. Morel spojrzał bacznie na Villeforta. Prokurator był sinoblady. Na czoło wystąpiły mu czerwonawe plamy. Miętosił w palcach pióro, darł je w strzępy. — Czy panowie — ozwał się głosem więznącym w gardle — dacie mi słowo honoru, że ta straszna tajemnica pozostanie między nami? Morel i Darwini kiwnęli głowami. Zaklinam panów, ciągnął Villefort. Ale przerwał Morel, gdzież morderca? Niech się pan uspokoi. Sprawiedliwości stanie się zadość, odparł Villefort. Ojciec wyjawił mi nazwisko winowajcy. Ale choć łaknie zemsty tak samo jak i wy... Zaklina was, abyście dochowali tajemnicy. Nieprawdaż, ojcze? Tak. Morel drgnął, przejęty grozą i niedowierzaniem. O, zawołał Villefort, chwytając Maksymiliana za ramię. Jeśli mój ojciec, człowiek nieugięty, znasz go pan przecie, prosi o to, snać wie, że Walentyna będzie srogo pomszczona. Nieprawdaż, ojcze? Tak. Villefort dodał. Zna mnie. Przysiągłem mu to na honor. Uspokójcie się więc, panowie, za trzy dni... Proszę was o trzy dni, a to mniej niż domagałaby się sprawiedliwość. Za trzy dni pomszczę śmierć mojej córki tak okrutnie, że zadrży serce najtwardszego z ludzi. Nieprawdaż, ojcze? Mówiąc to, potrząsał sparaliżowaną ręką starca i zgrzytał zębami. A czy dotrzyma pan tej obietnicy, panie Noirtier? Zagadnął Morel, a Darwini spojrzał badawczo na starca. Tak. I wokół Noirtiera rozbłysła posępna radość. Przysięgnijcie więc, panowie, rzekł Villefort, łącząc ręce Darwiniego i Morela. Przysięgnijcie, że litując się nad honorem mojego domu, pozostawicie zemstę mnie. Darwini odwrócił się i bąknął, coś co miało oznaczać zgodę, lecz Morel wyrwał rękę z rąk Villeforta, przyskoczył do łóżka, ucałował lodowate usta Walentyny i uciekł jęcząc z rozpaczy. Jak się rzekło, służba opuściła ten dom. Pan de Villefort musiał więc poprosić pana Darwini, by załatwić mnóstwo delikatnych spraw związanych w wielkim mieście z czyjąś śmiercią. Spraw tym trudniejszych do załatwienia, że owej śmierci towarzyszyły tajemnicze okoliczności. Noirtier budził głębokie współczucie. Starzec desperował, nie mogąc się poruszyć i wydać głosu. Ronił tylko ciche łzy. Wilford wrócił do gabinetu. Darwini poszedł do merostwa po lekarza urzędowego, zwanego przez lud lekarzem umarłych. Noirtier nie chciał rozstać się z wnuczką. Darwini wrócił w pół godziny, przyprowadziwszy kolegę. Zamknięto bramę, a że odźwierny uciekł, również musiał otworzyć Wilford. Ale pozostał na schodach, nie mając odwagi wejść do pokoju zmarłej. Obaj lekarze weszli więc sami do Walentyny. Starzec siedział przy łóżku, blady, nieruchomy i milczący jak Walentyna. Lekarz umarłych podszedł obojętnie, pół życia bowiem miał do czynienia z trupami. Podniósł prześcieradło okrywające Walentynę i rozchylił jej wargi. — Nie żyje, biedactwo — westchnął Darwini. — Tak — odparł sucho lekarz miejski i opuścił prześcieradło na twarz zmarłej. Z piersi Noirtiera wydobyło się głuche rzężenie. Darwini obejrzał się, oczy starca błyszczały. Zacny doktor odgadł, że Noirtier pragnie popatrzeć na ukochaną wnuczkę. Podszedł do łóżka i gdy lekarz umarłych płukał palce w chlorowanej wodzie, odkrył spokojną i bladą twarz. Twarz uśpionego anioła. Wokół Noirtiera zaszkliła się łza. Lekarz umarłych spisał pośpiesznie protokół i dopełniwszy tej ostatniej formalności wyszedł, odprowadził go Darwini. Wilford, usłyszawszy, jak schodzą, stanął w drzwiach gabinetu. Podziękował krótko lekarzowi miejskiemu i zwracając się do Darwiniego.
A teraz trzeba wezwać księdza, tak? Czy chciałbyś pan, aby któryś z pańskich znajomych księży modlił się przy Walentynie? Spytał Darwini.
Nie, wezwijcie panowie księdza, który mieszka najbliżej.
Najbliżej, bo w pańskim sąsiedztwie, odparł lekarz miejski, mieszka jakiś poczciwy ksiądz włoski. Mam wstąpić do niego?
Drogi doktorze,
zwrócił się Wilford do Darwiniego. Wstąp z panem, jeśli łaska. Dam panu klucz, żebyś nie był niczym skrępowany. Przyprowadź pan księdza, niech czuwa przy moim biedactwie.
Chciałby z nim, drogi pan, pomówić?
Chcę być sam. Wybaczycie mi to, prawda? Ksiądz winien rozumieć każdą boleść, nawet boleść ojcowską.
I pan de Wilford dał klucz panu Darwini, skłonił się lekarzowi miejskiemu, zamknął się w gabinecie i zabrał się do pracy. Praca jest u pewnych natur lekarstwem na każdą boleść. Gdy wyszli na ulicę, ksiądz stał akurat w drzwiach sąsiedniego domu.
To właśnie ten ksiądz, o którym panom mówiłem, ozwał się lekarz miejski.
Darwini podszedł do księdza.
Czy ksiądz, zapytał, nie raczyłby wyświadczyć ogromnej przysługi nieszczęśliwemu ojcu, który właśnie stracił córkę? Mówię o panu de Wilford, prokuratorze królewskim.
Tak, tak, wiem, proszę pana, odparł ksiądz z wyraźnym akcentem włoskim. Śmierć nawiedza wciąż jego dom.
A więc nie potrzebuję księdzu objaśniać, o jaką chodzi przysługę.
Miałem właśnie tam iść i sam się zaofiarować, proszę pana.
To moje posłannictwo, obowiązek.
Umarła córka pana prokuratora.
Wiem i to. Poinformowali mnie słudzy, uciekając z tego domu. Na imię jej było Walentyna. Pomodliłem się już za nią.
Dziękuję księdzu dobrodziejowi, a skoro przystąpił ksiądz do swoich świętych obowiązków, niechże ksiądz teraz usiądzie przy zmarłej, a cała rodzina pogrążona w żałobie będzie księdzu niewymownie wdzięczna.
Już tam idę, proszę pana, i śmiem powiedzieć, że będę modlił się najgoręcej.
Darwini wziął księdza pod rękę i zaprowadził, Wilford nie wyjrzał z gabinetu, do pokoju Walentyny. Żałobnicy mieli przyjść dopiero nazajutrz, pod wieczór. Gdy ksiądz wszedł do pokoju, Noirtier spojrzał nań bacznie i snać wyczytał w oczach księdza coś szczególnego, gdyż od tej chwili nie spuszczał zeń wzroku. Darwini polecił opiece kapłana nie tylko zmarłą, lecz i starca, a ksiądz obiecał, że modląc się za Walentynę, będzie opiekował się paralitykiem. Obiecał solennie, aby zaś nie przeszkadzano mu w modłach i aby nie mącono Noirtierowi bolesnej kontemplacji, zaryglował drzwi nie tylko za Darwinim, lecz i drzwi wiodące do apartamentów pani de Wilford.